Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dobry wieczór. Pewna duńska marka uznała to za największy trend 2018 roku. Chodzi o hejt w internecie. Niektóre badania pokazują, że z tym zjawiskiem styka się aż połowa nastolatków. Te, które zaprezentowano ostatnio w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich, mówią o 1/3 młodych ludzi, którzy mają z tym do czynienia. Autor tego raportu, profesor Jacek Pyżalski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwraca uwagę, że chociaż ta przemoc w sieci nie jest może na szczęście tak bardzo powszechna, ale pewne jest, że jest bardzo dotkliwa dla osób, które jej doświadczają.
Co trzeci nastolatek widział w ciągu ostatniego roku treści internetowe dotyczące przemocy wobec grup. To jest dużo, ale kiedy już zaczynamy pytać, czy był ofiarą takiej przemocy związanej z tego, że należy do jakiejś grupy, to wynik bodajże jest 9%, czyli dotyczy co 11 badanego, co jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę, jak to bardzo jest poważna rzecz.
Z tych badań wynika też, że ponad 80% nastolatków korzysta z sieci przez smartfony, a więc zmieniła się definicja bycia online. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwraca w związku z tym uwagę, że rodzice i opiekunowie mają już ograniczoną kontrolę nad tym, jak młodzież spędza czas w sieci.
Jeszcze jakiś czas temu rodzice razem z dziećmi spędzali czas przy internecie, przeglądając różne strony internetowe. Natomiast teraz jest tak, że korzystamy przede wszystkim z komórek, w związku z czym rodzice są odcięci, tak? Bo kiedy rodzic próbuje zajrzeć do tej komórki, no to dziecko zaraz twierdzi, że naruszone jest prawo do prywatności dziecka i w związku z tym rodzic ma mniejszy kontakt.
Wnioski z tego ostatniego badania mówią też o potrzebie ciągłej edukacji skierowanej do rodziców, opiekunów i nauczycieli. Ponad 40% badanych nastolatków przyznaje, że nigdy lub prawie nigdy nie otrzymało od rodziców porady, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Ponad 60% nigdy lub prawie nigdy nie otrzymało pomocy od nauczyciela po tym, gdy zetknęło się z niepokojącymi treściami w internecie. Tak więc wygląda na to, że zwalczanie hejtu i mowy nienawiści to bardzo poważny problem i był to też jeden z głównych tematów Kongresu Psychologicznego, który po raz kolejny już zorganizowano w drugim liceum w Białymstoku. Rozmawiała na ten temat z młodzieżą sędzia Anna Maria Wesołowska. Sami uczniowie przyznają, że jest to problem i trudno z nim walczyć.
Ludzie po prostu zamiast próbować się pogodzić z tym, że na przykład jest się brzydszym od kogoś, czy ma się gorsze ubrania, to ludzie po prostu wolą hejtować w internecie i wyzywać innych.
Taka niby forma zabawy, rozrywki.
Ale rani jednak
innych ludzi. Teraz bardzo dużo mówi się właśnie o tych sytuacjach targnięcia się na życie młodych ludzi. Jest to poważny jednak problem w naszym społeczeństwie, szczególnie kiedy żyjemy w dobie internetu.
Na przykład jak czytam wiele komentarzy pod różnymi postami, czy też na przykład filmikami na YouTubie, to widzę tyle tych hejtów, że się zdziwię, że tak ludzie po prostu potrafią.
A jak myślisz, dlaczego to robią?
Nie wiem, może z zazdrości.
Mi się wydaje, że jest to spowodowane często albo na przykład jakimiś problemami rodzinnymi, albo osoba nie akceptuje sama po prostu siebie, przez co próbuje upokarzać innych, żeby pokazać, że jednak ktoś jest gorszy od niej.
Takie poczucie słabości wobec innych osób, poczucie, że tylko tak naprawdę takim czymś można się wywyższyć.
Ja myślę, że to anonimowość, że czują się anonimowi, że nikt ich nie dorwie po prostu, skoro w internecie coś napiszą, ta osoba, którą obrażają, może być po drugiej stronie Polski na przykład. Jak ktoś kogoś wyzywa na internecie, to rzadko kiedy ta osoba zostanie na przykład pozwana.
Wiele osób też nie ma takiej wewnętrznej siły, żeby radzić sobie z tym, nie ma też pomocy takiej od innych. To cała grupa się często sprzeciwia przeciwko tej jednej osobie i gnębi ją.
Często się spotykam, właśnie jest to dosyć zatrważające. Ludzie czują się bezkarni i prezentują niski poziom kultury. Jest to na pewno problem, ale nie wiem do końca, jakie działania można podjąć, żeby z tym walczyć. Po prostu często te osoby, które nadużywają mowy nienawiści, są po prostu piętnowane przez innych użytkowników i to zazwyczaj widzę, że pomaga dosyć, chociaż i tak nie odpuszczają, jeśli już chcą dopiąć swojego, dołóżmy, popierając jakiś argument w dość niekulturalny sposób.
A dlaczego to robią, twoim zdaniem?
No nie wiem, ciężko jest to zrozumieć, dlatego należy o tym rozmawiać.
Według mnie to jest trochę słabe, bo człowiek nie potrafi powiedzieć komuś tego prosto w twarz i myśli, że w internecie jest anonimowy, a tak naprawdę nie jest. I też nie patrzymy, czy ktoś ma jakieś inne pismo w komputerze, bo po prostu wszyscy są tacy sami i każdy myśli, że nie będzie przez to oskarżony czy coś takiego.
A będzie?
Będzie, bo każdego można znaleźć, bo nigdy w internecie właśnie nie jest anonimowy.
A skąd to wiecie?
Z różnych godzin wychowawczych, na przykład różnych takich prelekcji też.
No już chyba jest to w takim stopniu rozwinięte w internecie, że nie da się z tym nic zrobić.
No to się stało taką trochę integralną częścią internetu, to ciężko będzie strasznie się tego pozbyć. Nie ma chyba opcji. Musiałoby to być zaplanowane i wdrażane przez bardzo długi czas, żeby cokolwiek zmienić, ale tak od razu to nie ma szans.
Tyle uczniowie. No cóż, na koniec dość pesymistycznie, a za moment rozmowa z sędzią Anną Marią Wesołowską, która jeździ po Polsce i rozmawia na ten temat z dziećmi i młodzieżą. W Białymstoku spotkała się z uczniami drugiego liceum.
Akademia Życia.
Skąd się to w nas bierze, że nie możemy normalnie polemizować, normalnie wyrazić swego zdania krytycznego nawet, tylko musimy właśnie hejtować. No, nie widzę lepszego w Polsce odpowiednika jak właśnie hejt, mowa nienawiści. Bardzo dobrze to widać chociażby na tych portalach plotkarskich, kiedy pojawia się jakaś gwiazda na przykład w nowej stylizacji i wtedy myślę sobie, jak dobrze, że to nie mnie dotyczy. Z czego to wynika?
Myślę, że z braku szacunku, z zaniku więzi rodzinnych, zaniku wartości. Nie szanujemy siebie nawzajem, nie pamiętamy o zasadzie przedszkolnej, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Ile zachowań jest niewłaściwych już na poziomie przedszkola. Przedszkolaki mówią, żeby mnie nie szarpali, nie plotkowali, nie ośmieszali, nie drwili, nie pluli, nie robili pokrzywy. Starsza młodzież ma przecież tych problemów teraz więcej, bo formy krzywdzenia są coraz bardziej wyrafinowane. Internet wiele dał do popisu. W związku z tym nie zatrzymujemy tego już na poziomie przedszkola, bo jeszcze tego nie wyczuwamy. Ja też nie sądziłam, że takie problemy zaczynają się tak szybko. Zanik więzi rodzinnych, problemy maluszków, ich marzenia. 5 lat temu nie wiedziałam, że marzenia przedszkolaków, jeżeli chodzi o ich rodziców, to żeby się nie kłócili, żeby tata nie mówił na wysokiej tonacji, bo ja wtedy nie mogę oddychać i wszystko mnie boli. Że dzieci boli to, że rodzice używają brzydkich słów, że rodzice piją i palą. Nikt na temat problemu dziecka nie rozmawia. Boli brzuszek, mam gorączkę, mama prowadzi do lekarza. Nie pomyśli o tym, że to dziecko jest kompletnie niezaopiekowane emocjonalnie. Nie zapyta, co cię martwi, jakiż masz problem, dlaczego ten brzuszek boli. Przecież lekarz powiedział, że wszystko dobrze. Nie wie o tym, że w przedszkolu plotkują i stąd gorączka. Czyli nie zwracamy na siebie uwagi, nie znamy swoich marzeń. Jesteśmy po prostu coraz bardziej obojętni, dlatego że z domu nie wynosimy tych bliskich więzi. Dzieci nie mają dzisiaj obowiązków. To też zauważam. Przecież prawo mówi, dzieci, które zamieszkują wspólnie z rodzicami, obowiązane są pomagać we wspólnym gospodarstwie domowym. Przecież to uczy wartości. Jak musisz tej matce, ojcu pomóc, zrobić obiad, to w tym domu zaczynasz funkcjonować. Ten dom przekazuje wartości, bo każdy dom ma. Natomiast jeżeli jesteś zatopiony w internecie, w telefonie komórkowym, to te wartości są takie, jak tam są. A jakie, to ja nie wiem. Ja na co dzień nie korzystam z Facebooka, z niczego. Ja nie wiem, jakie są tam wartości, a może to jest bez wartości. Do czego dzieci sięgają? Maluchy mówią, kiedy pytam, czy otwierają brzydkie strony się im. Pani sędzio, pornograficzne, czyli wiedzą, otwierają się. 30% dzieci w każdej grupie o tym mówi. Mówicie o tym rodzicom? Nie, no skąd? Przecież mama by się gniewała. Dziecko nawet nie wie, że to nie jego wina, że to świat dorosłych taki świat urządził. W związku z tym, jeżeli nie zatrzymamy się na chwilę, nie zmusimy się do refleksji, to nie będzie dobrze. Jedno wiem, my Polacy jesteśmy fantastycznymi ludźmi. Mamy w sobie serce, duszę, empatię, życzliwość. Tylko gdzieś jest to głęboko ukryte. Podobno są badania, które mówią, że zatrzymaliśmy się na drugim stopniu empatii, a jest ich 6. Drugi stopień, w skrócie mówiąc, polega na tym, że 2 maluszków bawi się w piaskownicy, misie chłopców leżą na ławeczce. Jeden się uderzył, płacze. Kolega podbiega, łapie swojego misia, zanosi, żeby mały nie płakał. Ale mały płacze nadal, bo on chce swojego misia, prawda? Myślę, że kiedyś, jak troszkę refleksyjniej zaczniemy myśleć, to zauważymy, że nie my jesteśmy tak naprawdę najważniejsi. Że ważne jest to, żebyśmy dawali coś z siebie innym. Jak zaczniemy to robić, to będziemy wtedy naprawdę ważni. Będziemy się tak czuli.
Oczywiście to może wynikać z nieuważności rodziców, z tego, że nie pracujemy nad tą empatią, że uczymy nasze dzieci bezradności, no właśnie nie angażując je w te wszystkie obowiązki domowe, bo nam jest łatwiej zrobić za dzieci, niż im tłumaczyć, że powinny i dlaczego i tak dalej. Jeszcze może patrzeć, jak robią to nieudolnie, czy zbyt długo. Tu wszyscy idziemy na skróty, ale wracając do tego, co się właśnie dzieje w tym internecie. To nie jest tylko świat w internecie, bo chociaż niektórzy mówią, że jak w internecie człowiek się wyładuje, to może w realu już nie będzie taki agresywny. Są też takie opinie związane z tym hejtem, mową nienawiści w internecie. Czy pani sądzi, że to jest może...
Nie. Wychodzilibyśmy z założenia, że mam dwie osobowości, prawda? Nie. Chyba, że jestem chora psychicznie. Tam się wyładuję, a później zaczynam być inną osobą. Nie. Poza tym takie wyładowanie jest przeciwko komuś. To nie jest sobie amuzą. To jest przeciwko komuś, a każde działanie, które kogoś krzywdzi, przede wszystkim narusza prawo. I dzisiaj myślę, że dopóki nie wykształcimy takiego społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialnego jeden za drugiego, musimy uświadomić, że hejtujesz, naruszasz prawo. Nie ma hejtu, które prawo by nie naruszyło. Napiszesz komuś, jesteś głupia, popełniasz wykroczenie, bo chciałeś komuś sprawić przykrość. Napiszesz 10 razy, popełniasz przestępstwo zagrożone karą do 10 lat więzienia, bo jesteś osobą, która kogoś nęka. Ta świadomość pozwoli zatrzymać się. Nikt nie chce być przestępcą, tylko tak bardzo oswoiliśmy się z hejtem, że traktujemy to jako coś normalnego, jako formę wypowiedzi. Tak samo jak wulgaryzmy. Niektórzy mi już tłumaczą, że wulgaryzm, jak ktoś zabluźni, to odreaguje i potem jest lepszy. Nie. W nim to zostaje, a poza tym wszystkie osoby, które są obok, są już naładowane złymi emocjami.
Ale te wulgaryzmy słyszy się chociażby w telewizji, w debacie publicznej. One są wszędzie, w języku oficjalnym, tam gdzie być nie powinny. Młodzi ludzie, nie tylko młodzi, są otoczeni tymi wulgaryzmami. W programach typu show są słowa powszechnie uważane za wulgaryzmy.
Oczywiście. I dlatego mamy z czym walczyć, dlatego mamy co robić, dlatego wiszą kartki Wesołowska nie bluźnić. Dzieciaki wieszają je rodzicom na lodówkach. Kiedyś jak gimnazjalista, któremu zwróciłam uwagę, dlaczego tak bluźnisz, odpowiedział mi, bo ja wyssałem te słowa z mlekiem matki, to myślałam, że ze mnie zakpił. Ale dzięki przedszkolakom wiem, że on miał prawo tak powiedzieć. W domach używa się tych słów. My używamy ich na okrągło i powszechnie. Dlatego jest tak wiele złych emocji, dlatego jest hejt. To się często zaczyna właśnie od brzydkiego, wulgarnego słowa.
Pani mówi o tej odpowiedzialności karnej, ale wielu młodym ludziom, nie tylko młodym, wydaje się, że są bezkarni w internecie, bo się podpiszemy nikiem, bo się podpiszemy pseudonimem, bo się w ogóle nie podpiszemy i możemy pisać, tak nam się wydaje, wszystko, co chcemy.
Dlatego uświadamiam dzieciakom, że to, co umieścisz w internecie, nie wymarzysz tego gumką. To zostaje. Ja nieraz mam wasze wpisy po kilku latach i odczytuję, bo akurat twój komputer był potrzebny jako materiał dowodowy. Wszystko zostaje na dyskach. My tylko nie egzekwujemy prawa. Tak samo tego internetowego, jak i wielu innych zachowań. Przecież tych zachowań nękających, krzywdzących, ośmieszających, czy ubranie, czy rodzinę w szkole jest bardzo dużo. Nie spotkałam wśród ponad miliona polskiej młodzieży ani jednej klasy, w której by nie było zachowań nękających, a nękanie to przestępstwo. Tylko my musimy sobie to uświadomić. Dlatego ta edukacja prawna jest tak ważna, żeby dzieciaki wiedziały, gdzie są zasady, których przekraczać nie wolno. Granica między dobrem, złem, wygłupem, a przestępstwem, żartem, a wykroczeniem kompletnie nam się pozacierała.
Ale młodzi ludzie doskonale sobie zdają z tego sprawę. o czym pani mówiła, że te przestępstwa nie są ścigane. W sytuacjach skrajnych, spektakularnych przestępstw rzeczywiście policja uruchamia cały swój arsenał i dochodzi kto co i na kogo napisał. Kiedy lekarz na przykład pomówiony kieruje sprawę do sądu, tak, to wtedy robi się coś takiego, ale oni wiedzą, że tak na co dzień się nie robi. Jak się zwyzywa koleżankę, kolegę, jak się zhejtuje nauczyciela pod pseudonimem, to nic im za to nie grozi, bo nikt nie będzie sobie zadawał trudu, żeby sprawdzać i dochodzić, kto to zrobił.
Dlatego, że nie dochodzimy, to oni nie wiedzą, że to narusza prawo. To nie jest tak, że oni wiedzą o tym, że za to grozi 3 lata więzienia. Oni myślą, że oczywiście to nie jest fajne, że to jest coś, co jest brzydkie. Ale to pewnie jakieś wykroczenie, a może nic. Dlatego muszą dzisiaj poznać granice, również te karne, w przepisach wykroczeniowe, żeby mieć świadomość, że nie warto, bo jak się w końcu ktoś tym zajmie, to będę odpowiadał. Ale ja myślę, że nie jest problem w tym. My naprawdę jesteśmy fajnym społeczeństwem. Młodzież jest cudowna. Ja z nimi wiele rozmawiam. To, że przekraczają granice, to, że nie mam klas, które by się nie krzywdziły, nie wynika z tego, że oni chcą się krzywdzić. Wynika z tego, że nie widzą granicy. Ale jak ją poznają, to chcą postępować inaczej.
Oczywiście ta świadomość odpowiedzialności karnej może działać jako straszek. Kiedy człowiek młody sobie uświadomi, że to jest zagrożone, powiedzmy, karą 3 lat więzienia, ale żeby tutaj nie działał ten straszek, żeby włączyła się świadomość, że robiąc coś takiego wyrządzamy komuś ogromną krzywdę. Powodujemy to, że młodzi ludzie nawet targają się na życie, czasami skutecznie niestety, że to są nieodwracalne krzywdy.
Uświadamiać, rozmawiać. Przecież dzieciaki przychodziły i mówiły: pani sędzio, dziękujemy, że otworzyła nam pani oczy. Tylko że ta rozmowa musi być szczera. Jest takie hasło: mamo, tato, nie mów do mnie, lecz ze mną rozmawiaj. My mówimy do naszych dzieci, mówimy do młodzieży, a nie rozmawiamy. Nie patrzymy w oczy, nie staramy się dowiedzieć, co boli, tylko wydajemy polecenia, pytamy, jak było w szkole. To za mało. Na dzisiejsze czasy to za mało.
Pani jest pełna wiary w to, że jesteśmy dobrzy, empatyczni, przynajmniej mamy skłonność do empatii. Wierzy pani, że ten hejt, te mowy nienawiści w internecie, która tak się wydaje, że się rozlewa po prostu na wszystkich płaszczyznach, da się kiedyś zatrzymać, że kiedyś się ockniemy, że to jest złe? Zacznijmy ze sobą kulturalnie rozmawiać, na przykład polemizować.
Tak, mam ogromną wiarę, którą pokładam w młodzieży i w dzieciach. Dlatego spotykam się już dzisiaj z przedszkolakami, bo to jest ten pierwszy etap, kiedy zaczyna się coś z organizmem młodego człowieka, już człowieka, dziać. Kiedy rodzi się z przekonaniem, że świat jest dobry i sprawiedliwy, a tu nagle pokrzywa, a tu nagle plotki. I teraz jak zaczynamy o tym mówić, rozmawiać, jak uświadomimy rodzicom, zapytaj, dlaczego twoje dziecko dzisiaj przyszło takie smutne? Dlaczego się znowu zmoczyło w nocy? To nie znaczy, że ma chory pęcherz. Z reguły to jest problem emocjonalny. Ale czy ciebie to tak naprawdę interesuje? Na skróty pójdziesz do lekarza i koniec. Czyli świadomość dzisiejszych zagrożeń jest bardzo ważna, żebyśmy wiedzieli, że dzisiaj to zaopiekowanie emocjonalne dziecka jest najważniejsze. Tu jest ogromna rola szkoły. Nasze dzieci spędzają w szkole połowę swojego życia, a tak naprawdę całe. Najważniejsze szkoły, na przykład w Warszawie, to szkoły, które są od 7 do 19. I dlatego szkoła ma dzisiaj obowiązek również wychowawczy, wychowania dziecka. Dokładamy, dlatego tak bardzo potrzebne jest wsparcie oświaty, świadomość, że przy pomocy oświaty możemy wyprowadzić świat na prosto, bo tam są dzieci prawie przez cały dzień, tam przychodzą rodzice, babcie, dziadkowie, tam przyjdzie społeczność.
Wiarę w dzieci, w młodzież pani ma, a w rodziców? Wierzy pani, że się my dorośli ockniemy, zauważymy nasze dzieci, przestaniemy je wyręczać i krzywdzić?
Musimy mieć świadomość. Nie wiem, jak będzie dzisiaj, ale nie spotkałam grupy rodziców, gdzie nie byłoby łez. Tylko jeden jest problem, żeby przyszli. Bo jak przyjdą, to płaczą. I charakterystyczne jest to, że nie ma żadnego pytania. Jest cisza, łzy i świadomość, dlaczego ja wcześniej o tym nie wiedziałam. Dlaczego krzywdziłem i tak kochałem, prawda? Bo kochamy i krzywdzimy. Jak pytam rodziców, dla czyjego dobra wychowujecie dzieci? Często słyszę spontaniczną odpowiedź: dla swojego. Kto ocenia dobro dziecka? Czy jest to kryterium obiektywne, czy subiektywne? Kryterium obiektywne. Nie można zostawić oceny dobra dziecka rodzicom.
Ale to nam się tak nie wie, że rodzicom się wydaje, że to jest bardzo...
Tak. Wszyscy odpowiadają subiektywne, a przecież tak naprawdę tego dziecka nie znają. Wymagania i wymagania znasz. Jeden język, drugi język, jeździsz konno. Olimpiada za olimpiadą. Przecież to jest najważniejsze. Musisz być najlepszy. Wyścig szczurów prowokują rodzice, nie dzieci. Ale kiedy widzę łzy, kiedy widzę tę chwilę refleksji, to wiem, że przynajmniej część z nich się zastanowi.
Czyli jest szansa, że...
Jest, ogromna. Gdyby nie było, nie robiłabym tego, co robię.
Bardzo dziękuję. O hejcie i mowie nienawiści w internecie mówiła sędzia Anna Maria Wesołowska.
Akademia Życia.